Ludzie mu wybaczą,
bo człowiek jest tylko człowiekiem i może popełniać wiele błędów, ale jeśli w czas się opamięta i zrehabilituje, to będzie piękne. To tyle, ojcze. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, całą rodzinę Radia Maryja, no i przede wszystkim ojca, wszystkich ojców, ojca dyrektora. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Józefu, dziękujemy za przesyłkę z Krasnobrodu na rocznicę. Pozdrawiam z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
Z Bogiem. Kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Kazimierz z Dolnego Śląska.
Bardzo proszę, Panie Kazimierzu.
Ja może, przepraszam, ja tylko ściszę radio, dobrze? Bo jest pogłos.
Bardzo proszę.
Tylko chwileczkę.
Dobrze. I oczekujemy. Informacja, minuta po godzinie pierwszej.
Tak,
halo, jesteśmy, tak?
Ja się chciałem właśnie, bo tak próbowałem się dodzwonić, jak ta pani mówiła, no ale nie udało mi się właśnie. Dziękuję bardzo, dziękuję Bogu, że akurat udało mi się dodzwonić. Ja miałbym właśnie takie pytanie, bo dla mnie naprawdę ja nie chciałbym żadnych epitetów żadnych używać w stosunku do pana Niesiołowskiego, bo ten człowiek budzi we mnie wprost odrazę okropną. Ale chciałbym się zapytać taką jedną rzecz, która mnie bardzo ciekawi i chciałbym właśnie od jakiejś kompetentnej osoby uzyskać taką informację. Wiem, że pan Niesiołowski miał wyrok 7 lat. Siedział lat 3,5, z tego co usłyszałem, co ta pani mówiła, ale wiem również, że za naklejanie, za roznoszenie ulotek, za naklejanie ulotek na murach dostawało się wyroki 4-5 lat, a wiem, że pan Niesiołowski zrobił tam jakieś przestępstwo dość mocne. Więc mnie bardzo dziwi, dlaczego w sumie bracia Kowalczykowi otrzymali chyba, o ile pamiętam, dożywotne wyroki. I mnie to bardzo dziwi, dlaczego tak mały wyrok w komunie, który został zamieniony, zmniejszony o połowę. I tu właśnie mnie się wydaje, że on po prostu okropnie kapował. On wsadzał ludzi i teraz go bronią, no bo to... Oni bronią siebie. Wałęsa broni Jaruzelskiego, Jaruzelski broni Wałęsę, Lis im w tym pomaga, Gorbaczow im w tym pomaga. To jest cała klika donosicieli, kapusiów, proszę kochanego księdza, którzy teraz wszystko robią, dorwali się do władzy i oni tylko dookoła niszczą, ale z tego co ja wiem, słucham już radia, można powiedzieć, Radia Maryja od samiutkiego początku i wiem dokładnie, że wszyscy ci, którzy niszczyli Radio Maryja, którzy donosili, którzy krzyczeli na księdza dyrektora, na cuda niewidy, próbowali walczyć z wiatrakami, za przeproszenie. Już ich nie ma. Poszli w niepamięć, poszli w popioły. I to samo spotka pana Niesiołowskiego, który no, w tak okropny sposób, przecież ja nigdy nie słyszałem, proszę kochanego księdza, żeby kiedykolwiek coś ubliżył pan Kaczyński. Jeden, drugi, nigdy w życiu. Mówili nieraz dość ostro, nieraz w przenośniach, ale nigdy nie ubliżyli. A tu słyszę cały czas kłamstwa, obrażanie ludzi, no w taki sposób. No to no przecież no, normalnie to aż się serce po prostu kroi. Ja jeszcze chciałbym już na koniec, bo nie chciałbym zabierać za dużo głosu, ale chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, o czym się w ogóle nie mówi. Dobrze, że akurat teraz się dodzwoniłem. Kiedyś dzwoniłem do gazety, Nasz Dziennik, no ale chwileczkę rozmawiałem właśnie na ten temat. To jeszcze było w stanie wojennym. Ja pamiętam, jak generał Jaruzelski mówił w przemówieniu do radia, że jemu, jeżeli Solidarność, tam chodziło o to, że jeżeli Solidarność by chciała przejąć władzę, to jemu nie zadrży ręka. Ja to dokładnie zrozumiałem, co znaczy nie zadrży ręka, że będzie strzelał po prostu do ludzi. Wiem dokładnie, pamiętam, ja do końca życia tego nie zapomnę, jak mówił, jemu nie zadrży ręka. dzisiaj Wałęsa broni Jaruzelskiego, Jaruzelski broni Wałęsę i tak się bronią. Komorowski broni tego. No o tym właśnie co mówię, Jesiołowskiego, Jesiołowski broni Komorowskiego i tak się po prostu bronią, spokojnie, fajnie idą, chcą się przepchnąć przez ten, ale myślę, że to tak niedługo. No tyle chciałbym powiedzieć i chciałbym pozdrowić całe Radio Maryja i księdza i z Panem Bogiem. I nie przejmować się, bo oni i tak pójdą w popioły, bo z Bogiem wygrać nie można. A Radio Maryja to taki przedsionek Pana Boga.
Panie Kazimierzu, dziękuję ale za pozdrowienie. Tylko, że wszystko wskazuje na to, że już od 20 czerwca 1970 roku pan Stefan Jesiołowski zaczął donosić, czyli zaczął sprzedawać swoich kolegów. Z pierwszego dnia aresztowania, jak mówiła nam pani Elżbieta Królikowska-Awis. Czyli to, co pan pyta, dlaczego tak mały wyrok, no to było w nagrodę za właśnie taką postawę.
Tak sobie myślałem. Tak sobie myślałem.
Teraz już nie trzeba myśleć, domyślać się. Na to są dokumenty.
Ja wiem dokładnie.
Na to są dokumenty.
Tak, ja wiem dokładnie. Jeszcze, jeżeli już ksiądz mi pozwoli, to ja dzwoniłem również do programu pana Lisa, bo on cały czas i powiedziano mi, że to jest program autorski, że był akurat, proszę sobie wyobrazić, jaka jest manipulacja we wszystkim. Normalnie, nawet za komuny, ja nie wiem, czy była taka manipulacja, jak jest teraz. Ponieważ na przykład był program pana Lisa, gdzie występował pan Leper i pan chyba Giżyński, no ten pan, który jest zawieszony, on uczy na Uniwersytecie w Toruniu. I proszę sobie wyobrazić, mowa tylko o panu Kaczyńskim, o PiSie o panu Kaczyńskim. Krytyka, ostra krytyka. I kogo ten pan Lis bierze do programu? Bierze pana Lepera, który wiadomo, jaki ma stosunek do pana Lepera i bierze tego drugiego pana. Wiem, że tam miał problem, że występował w TVN-ie. Ja go bardzo szanuję. Naprawdę ja go bardzo szanuję, ale tak ostro krytykował pan Leper, mówiąc Kaczyński, Kaczyńscy, Kaczyński, no tak jak pies. A pan ten drugi pan mu nie zwrócił uwagi nawet, że on w taki sposób się odnosi, że trzeba by było powiedzieć pan Kaczyński, premier Kaczyński, doktor Kaczyński, albo prezydent Kaczyński, albo profesor Kaczyński. Tak, ten pan mu nie zwrócił w ogóle uwagi, tam z minutę tylko była rozmowa. Leper mówił chyba z 10 czy z 12, 13 minut, a o to chodziło panu Lisowi. O to chodziło, żeby napluć, jak najwięcej napluć. Nie wziął kogoś innego, kto nie jest zawieszony, czy tam jakiś nie ma problemów, jakiegoś konwersarza do tego, tylko wziął po prostu.
No właśnie, ale panie Kazimierzu, pan, mam nadzieję, to wszystko rozumie, dostrzega.
Rozumie, dostrzega.
Że o to chodzi, żeby właśnie... Jeżeli nawet postawić jakąś osobę, to tylko dla uwiarygodnienia albo dla wytłumaczenia się potem, że przecież zaprosiliśmy jedną stronę i drugą i trzecią i stworzyć płaszczyznę pseudorównowagi, nazwałbym to tak, czy dialogu, no ale to wszystko ma tylko pozory dialogu i jeszcze takiej debaty, gdzie rozmawiają wszyscy na tych samych warunkach, prawda?
Tak.
Tak więc dziękuję panie Kazimierzu i wszystkiego dobrego.
Już zakończę, ale proszę kochanego ojca, ja to muszę powiedzieć. Ja się tak bardzo cieszyłem, że jest Radio Maryja, że jest PiS, że to wszystko tak w porządku idzie, że Leper jest wicepremierem, że pan Giertych jest wicepremierem, że będą wspaniale rządzić, że będziemy się wszyscy cieszyć. Naprawdę, ja uważam to wszystko, to co zrobił Leper, to się w ogóle nie mieści w głowie. Ja się normalnie rozchorowałem, ja nie włączam telewizji, ja chory jestem, jak tych ludzi widzę. Ja już nie chcę mówić. Szczęść Boże.
Ale trzeba się za nich pomodlić o nawrócenie. Bo czasem
szczęść Boże, pozdrawiam.
Bardzo pomocne nam wszystkim. Dziękuję, pozdrawiam. Kolejny telefon, Radio Maryja, bardzo proszę.
Dobrze. Mam czekać, tak?
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Tutaj kłania się Adam z Darmstadtu, z Niemiec. Właśnie tak słucham i tak chciałbym wspomnieć tak a propos właśnie 17 rocznicy taką moją dopiero krótką historię z Radiem Maryja i to też dość ciekawie, bo o tym radiu słyszałem już dużo wcześniej, tylko tak zawsze to jest takie, w takiej otoczce, jako człowiek młody w takiej otoczce nieprzyjemnej, a to jakieś tam dowodki, stare babcie, które od 6 z rana do 6, do 12 wieczorem tylko klepią jakieś tam różańce. I tak później wyjechałem, tak się nie interesowałem, aż tutaj w Niemczech od 2 lat studiuję media, co się mówi o Polsce. I tak przyszła sprawa w tym roku pana Wałęsy i tej książki. I tak usłyszałem właśnie dość ostrą krytykę w niemieckim radiu na temat właśnie nastroju w Polsce jeszcze przed wydaniem tej książki i także o bardzo konserwatywnym, wprawdzie fundamentalistycznym katolizmie, który jest prezentowany gdzieś tam w Radio Maryja. Ponieważ gdzieś słyszałem wcześniej o tym radiu, to tak pomyślałem, no należałoby zweryfikować to dość radykalne stwierdzenie, które rzadko pada w tych mediach. I tak zacząłem słuchać po raz pierwszy Radia Maryja i tak miałem to szczęście, że trafiłem na bardzo interesujący dla mnie temat, to był wtedy w maju i co dalej z aferą FOS. Temat szalenie fascynujący i w ogóle nakreślający dogłębnie całą problematykę w ogóle czasów lat 90. i późniejszych właściwie do teraz. I aż się tak mnie wstrząsnęło, jak można do tej pory, jak mogłem do tej pory, ja interesujący się dość mocno mediami, dać się tak zwieść. I to dość mnie zabolało, bo teraz tak słuchając, może na ile mogę, bo mam niestety tylko połączenie internetowe, które bardzo często się urywa, zwłaszcza gdy jest dość duże obciążenie, na przykład wczorajsze emisje tutaj z takimi przerwami odbierałem, że no ciężko było słuchać. No to teraz sobie ściągam z internetu. Ale tak wracając właściwie do teraźniejszego tematu pana Niesiołowskiego, no i do tego jeden broni drugiego, co nasz mój poprzednik właśnie opowiedział, no to myślę, że to jest tylko takie już jakby ostatnie, może nie ostatnie, bo oni się jeszcze dość dobrze bronią, ale to są reakcje ludzi, którzy czują się bezsilni, którym nic innego nie pozostało, argumentów nie mają. I pozostało im tylko krzyczeć i no trzeba przyznać, że odziedziczyli jeszcze po 40-letniej epoce PRL-u te układy, całe tej tych powiązań, znajomości, do tego dołączyli się młodzi, nowi ludzie, chcący szybkiej kariery i szybkich pieniędzy, co widać po tych kolejnych falach prywatyzacji teraz tego fatalnego managementu, jeśli chodzi o stocznie i o upadek na przykład naszego przemysłu cukrowego, którego do tej pory do końca jeszcze nie zgłębiłem tego tematu, ale dziwi mnie, bo przecież tutaj w Niemczech te paliwa biologiczne to są bardzo tak na fali. I dlaczego etanol w Polsce na przykład nie mógłby być produkowany właśnie z tego, to też do tej pory nie rozumiem, muszę się jeszcze wczytać. Dobrze, że jest internet. Na to chciałem zwrócić uwagę, że jest dość dobra możliwość posłuchania tych wcześniejszych emisji, z tym, że no, połączenie bezpośrednie, tutaj mam bardzo słabe, czy to też jest taka sprawa, czy nie ma możliwości na przykład zrobienia 2 czy 3 różnych serwerów, ale to inna sprawa, to jest sprawa techniczna. Wracając właśnie do pana Niesiołowskiego, no myślę, że taka osoba teraz tak skompromitowana powinna właściwie teraz zniknąć ze sceny politycznej. No ale w Polsce, Polska to jest dziwny kraj. Tutaj w Niemczech takie osoby to same znikają, bo po prostu stwierdzą, że no jeśli nie chcą pokazywać tego swojego bagażu, tego swojego bagażu tych różnych ciemnych stron biograficznych, to po prostu nie wchodzą w stanowiska, które no należało, gdzie jest się osobą publiczną, gdzie stoi się w świetle reflektorów. I tutaj trzeba przyznać, że skoro on do tej pory się utrzymuje, to znaczy, że te media, te oficjalne, państwowe, dość mocno jeszcze mącą w głowach, no trzeba przyznać, przede wszystkim ludzi młodych. I tak sobie zastanawiam, jak to jest możliwe, żeby tak długo w ogóle ludziom młodym? Czy ojciec ma jakąś odpowiedź na to pytanie? Jak to jest, że ludziom młodym, zaliczam się jeszcze tak przynajmniej uczuciowo też, że nam ludziom młodym daje się tak wmącić w głowie i trzeba czasami tak długiego okresu, ja już siedzę w Niemczech od dobrych 10 lat, ale no dzięki Radiu Maryja ostro myślę o powrocie i tutaj Radio Maryja ma szalenie pozytywny wpływ na mnie, to muszę podziękować tutaj całej załodze, powiem tak po kapitańsku, Radia Maryja, ostro wzbudzono we mnie to drzemiące już chyba od samego początku mój patriotyzm, który gdzieś tam może jeszcze przez ojca został trochę przekazany, ale właśnie jak pamiętam, że jak wyjeżdżając do Niemiec, tak się zastanawiałem, nie widziałem żadnych szans. Jako osoba dość dobrze, należałoby być naturalnie trochę skromnym, ale uważam siebie za osobę, która dość dobrze potrafi korzystać z daru, analizy, analitycznego myślenia. Jestem inżynierem. Nie widziała szans dla porządku politycznego w Polsce. Też z tego powodu wyjechałem. Właściwie teraz, widząc to bogactwo Polski i te braki, jeśli chodzi o tą ekspercką wiedzę, no to zachęcałbym wielu rodaków do powrotu, do myślenia przynajmniej o powrocie, do przygotowywania się ewentualnie, przynajmniej ja się już tak duchowo przygotowuję. Nie wiem, to tak mam takie sobie tutaj wiele myśli, wiele informacji sobie tak tutaj notuję. Jak słucham Radia Maryja, to wreszcie porządkują mi się wiele takich puzli, które nazbierałem w ciągu życia i które nie pasowały do siebie tak w żaden sposób, wreszcie właśnie słuchając właśnie tych wypowiedzi różnych tutaj przedmówców, jakby porządkuje się to wszystko i aż się chce wracać, aż się widzi się to światło, tą rodzinność, to nie homo homini lupus est, nie stawanie się dla siebie wilkiem, tylko to pomaganie sobie, to próba organizacji się. I tak właśnie chciałem jeszcze się zapytać, co z ruchem odnowy? Pan Nowak założył ruch odnowy, ruch patriotycznej odnowy, jakoś tak to, co z tym ruchem się dzieje, bo jakoś tak mało słyszę, bo tutaj wiele jest lamentów na temat pana Niesiołowskiego, na temat różnych innych delikwentnych moralnie czynów różnych naszych polityków. Należałoby coś zacząć robić. Raczej ja mam taką żyłkę raczej bycia aktywnym. Nie mam cały czas. Owszem, analiza jest połowa, dobra analiza, dobra diagnoza, mówią lekarze, to połowa już wyleczonej choroby. Ale tak coś trzeba robić, coś porządnego, organizować. Geotermia, no piękna sprawa. Jestem zresztą elektrykiem wysokoenergetycznym, także to też coś ciekawego dla mnie na przykład. Są różne inne możliwości, ale to słyszałem dzisiaj właśnie w Bajtrak na temat lokalnych gdzieś komitetów organizacyjnych, gdzie coś takiego dość nieznanego, gdzie się ludzie tam organizują, ponoć już przygotowują się naturalnie ze strony lewicowej, ludzie się organizują, korzystając nawet z funduszy europejskich i przygotowują się już za te pieniądze nawet do przyszłych wyborów. Takiej samej organizacji nie widzę jakoś oprócz dzieł powstałych wokół Radia Maryja. Może za mało słucham, też inna sprawa. Ze strony właśnie ludzi młodych. Jak trafić do ludzi młodych? Może ja bym tutaj też, bo wielu ludzi na przykład na pewno młodych słucha, także ludzi nieprzekonanych, niepewnych. Ja bym tutaj zachęcał ludzi, przedmówców czy moich następców, żeby nie używali zbyt jakichś radykalnych, emocjonalnie zbyt mocno obciążonych słów, bo to raczej, nie wiem, zniechęca. Może to zbyt duże wymaganie, ale raczej operujmy na faktach, na jakichś liczbach, na tych, gdzieś tam jakiś sąd administracyjny w Poznaniu powiedział to i to, jak dzisiaj się dowiedziałem. Bo to przekonuje, te nieemocjonalne, nie takie denerwowanie się, nie ola Boga, tylko takie, no co młodych ludzi przekonuje, tych, którzy w ogóle się czymś interesują, bo od tego trzeba zacząć.
Panie Adamie, wiele spraw pan poruszył, aż muszę kości rozprostować.
No ja wiem, bo...
Rzeczywiście. Panie Adamie, pyta pan o młodzież.
To jest
jeżeli za takiego duchowego przywódcę, za autorytet uznamy Jana Pawła II, to proszę zwrócić uwagę, panie Adamie, drodzy państwo, że Jan Paweł II wypowiadał względem nas młodych takie słowa: musicie od siebie wymagać, chociażby inni od was nie wymagali. To przecież już on musiał zauważyć, że jest grupa ludzi, którzy pracują z młodzieżą, ale też pracują nad młodzieżą i nie wymagają od nich. I teraz możemy sobie zadać pytanie, dlaczego pan wyjechał do Niemiec, dlaczego setki tysięcy młodych osób wyjechały z Polski, dlaczego nie chcą pracować na cud, tylko chcą cudu bez pracy. Ponieważ moim zdaniem wiele rzeczy zostało im obiecane bez wymagań. I tu jest ciężko pozyskać człowieka młodego, ale to nie znaczy, że to jest niemożliwe. Jak widzimy, pan jest młodą osobą i spokojnie, powoli pan otwiera oczy. Też pyta pan o wszystkie różne sprawy związane, dlaczego w Polsce upadł cukier, dlaczego upadła ta czy inna gałąź przemysłu, dlaczego to w Polsce się nie może rozwijać, a na przykład rozwija się to w Niemczech. No dlatego rozwija się to w Niemczech, żeby Niemcy mogli to sprzedawać potem w Polsce. Ja to szczerze mówię, tak to widzę.
Ja dokładnie tak samo to widzę.
I po prostu
takie pytania retoryczne dla mnie.
Tak, tylko że takie właśnie pytania retoryczne czasem wymagają dopowiedzenia.
Tak, to prawda.
Dlaczego w Polsce się nie może rozwijać energetyka odnawialna? No, ponieważ prawdopodobnie już ku temu są przygotowywane ustawy. Mówił o tym w czasie rocznicy profesor Ryszard Kozłowski, a mianowicie, że Polska ma się stać śmietnikiem, jeżeli chodzi o wtłaczanie w ziemię skroplonego dwutlenku węgla, prawda? No i wtedy nie będziemy mogli korzystać z naszej geotermii i stąd czerpać energię, tylko będziemy musieli eksportować. Dobrze mówię, eksportować, nie importować, tak?
To zależy, co ma pan na myśli.
Eksportować, tak.
Energię, tak.
Energię z Niemiec na przykład, to jest, ludzie, chyba zmęczony jestem.
Importować. No właśnie,
tak,
to
więc,
jest właśnie ciekawe,
tak, są pytania.
A teraz jeszcze
jedno. Pan zauważa tak, FOS na przykład, tam cukier. Proszę zwrócić istotnie. Proszę mi powiedzieć, która z gałęzi przemysłu albo tudzież z innych gałęzi gospodarki nie leży w Polsce? Na łopatkach.
Prawda. No,
proszę,
ale
która się rozwija?
Nie wiem, nie ma takich chyba, trudno mi powiedzieć.
Jedna się dosyć dobrze rozwija i podobno przed nią świetlana przyszłość, a mianowicie handel w tych wszystkich hiper, super i giga marketach. To się rozwija w Polsce, ale to, co jest własnością nie
ale
polskiego.
Czy to nie jest jakaś też taka raczej spekulacyjna handel, to my nie tworzymy nic, tylko co w tym handlu jest sprzedawane, to są jakieś importowane artykuły, no nie wiem, to, które nasi rodacy właśnie za granicą pewnie produkują jeszcze, no to jest przecież też dość ironiczne, taki gałęź rozwoju, jeśli można było wspomnieć.
No i jedno, co się nam udało w ostatnim czasie, to sprzedać polską młodzież na czarne roboty za granicę.
Tak, ale tutaj ksiądz rzeczywiście trochę... to jest dość duże wyzwanie, duży, powiedzmy, taki zarzut, Ale to jest zarzut nie tylko dla młodzieży. Ja przyznam się, że owszem, to była moja wina, że sam wcześniej nie miałem tego medialnego wykształcenia i nie weryfikowałem wszystkich wiadomości od razu. Ale to wykształcenie medialne jest konieczne, żeby każdy sobie sam gdzieś tam nie dał się zwabić właśnie tego rodzaju jakimś tam pseudo-autorytetom moralnym, medialnym, gdzieś tam formowanym i tylko rezygnował z tego powodu, że tam jakieś, nie wiem, sama nazwa Radio Maryja już mnie zniechęciło na przykład w moim wypadku.
Panie Adam, jeszcze powiem panu tak, że dzisiaj rozmawiałem z przypadkowo spotkaną osobą na temat tego, jak on pracuje. Okazuje się, że pracuje 9-10 godzin dziennie. Jest młodą osobą w granicach 30-31 lat miał.
No rozumiem, mężczyzna. To już nie ma czasu na to.
I teraz tak, edukację. 10 godzin pracuje, godzinę, półtorej dojeżdża do pracy, czyli to jest 12 godzin, prawda? Godzinę do, godziny z powrotem. To jest 12 godzin. Jest rodzina, są obowiązki w domu ponadto. Jest najzwyczajniejsza w świecie potrzeba człowieka odpoczynku. Kiedy ma to zrobić? Nie wiem, i teraz pani... zapracowany młody człowiek, ja tyle telefonów, ile jest przyjmowanych u nas na antenie Radia Maria od osób młodych właśnie, w takim moim pańskim wieku, którzy mówią, że chcemy wychować dobrze dzieci, chcemy z nimi rozmawiać, chcemy mieć dobrą rodzinę, ale jak mamy to zrobić, jeżeli dla marnych 1500 zł my pracujemy po 10 godzin dziennie. A ci, którzy dobrze się mają, no pracują o wiele, wiele mniej.
Czyli chodzi o podział wypracowanych majątków, o niesprawiedliwy podział, gdzie jedni muszą bardzo dużo pracować, drudzy w ogóle prawie. To podobno zresztą obserwowane nawet tutaj w Niemczech, a propos właśnie faktów, no mogę tu od razu wymienić, że majątek wypracowany w ostatnich 7 lat w Niemczech wzrósł o 17%. Z tego całego majątku górne 10% społeczeństwa wzbogaciło się o 18%, dolne procent społeczeństwa niemieckiego zubożało o 18%, czyli w Niemczech też ten podział od dołu do góry tego wypracowanego majątku też jest niesprawiedliwy. I tego tutaj nawet to było dla szokujące, gdy pan Hartmann, profesor właśnie tutaj z Uniwersytetu, ogłosił te studia przed 5 laty. Dla wielu ludzi ze związków zawodowych niemieckich przed 5 laty było szokujące, ale nie zmienili tej retoryki. Tutaj jest taka bardzo piękna retoryka, że w Niemczech tylko ten, kto jest lajstą, ten, kto ma osiągnięcie, kto się porządnie uczy, porządnie pracuje, to może robić równie dobrą karierę, jak na przykład osoby pochodzące z wyższych sfer społecznych. Tymczasem wcale tak nie jest. On to tam porównał roczniki z doktorantów, którzy w roku 65, 75, 85, 95 kończyli i z tych roczników osoby z najniższych warstw społecznych zakładając te same zdolności, te same stopnie ukończenia swoich prac doktorskich, mają 92% niższe szanse na zajmowanie jakiejś ważnego stanowiska w przemyśle, czy gdzieś w polityce, czy w administracji państwowej, niż te osoby z gehobenen Bürgertum. To jest takie podniesione, takie wyższa średnia klasa, a już najwyższe możliwości mają osoby z całkowicie te górne 10 tysięcy ludzi, jak to się mówi.
Także no, panie Adamie,
ta niesprawiedliwość chyba też importowana, nie wiem.
No, panie Adamie, powiem tak, że pan z perspektywy Niemiec, patrząc teraz na to, co się dzieje w Niemczech, na to, co się dzieje też w Polsce, może myślę też zauważyć jedną ważną rzecz, a mianowicie, że Niemcy i czy kraje starej Unii, one jednak dbają o swoich i na płaszczyźnie Unii Europejskiej są równi i równiejsi, są ci, o których interesy dba się i umieją o to zadbać, a są tacy, którzy, do których też Polska należy, której interesy są wręcz pomijane, są marginalizowane, gdzie u nas posłuszeństwo względem pani komisarz, co się tyczy stoczni, jest wręcz dogmatyczne i podane w kanon wiary niemalże w Unię Europejską, a gdzie indziej w krajach starej Unii po prostu idzie pomoc finansowa publiczna i na to nikt nie zwraca uwagi, nikt nie likwiduje tych zakładów pracy potężnych i tak dalej, więc...
Wręcz przeciwnie,
więc to samo możemy powiedzieć na płaszczyźnie polskiej. Pan też dotknął, że nie tylko młodych ludzi. Proszę zwrócić uwagę, ja patrzę na mojego tatę, jego pokolenie ludzi też uczciwie pracujących w czasach ciężkiej komuny, w czasach PRL-u, którzy wypracowywali poprzez nawet składki ZUS-owskie, pracowali i odprowadzali konkretne fundusze na emerytury, prawda? A teraz my jesteśmy dla nich wyrzutem sumienia, ponieważ jako ich dzieci musimy pracować i to jeszcze pracować tak, żeby dla nich wypracować emerytury i renty. Przecież to jest wielka niesprawiedliwość. Gdzie są te pieniądze, które oni odkładali, wypracowywali? Kto w tym momencie...
Zostały pomknięte właśnie między innymi przez aferę FOS i są do tej pory rozkradane przez naszą lewicę laiką, ale... to trzeba przyznać.
Tak, przez lewicę laicką.
Organizujmy się.
Bardzo dobrze to pan nazywa. Dobrze to pan nazywa, tylko teraz my się organizujmy, ale proszę zwrócić uwagę do jakich konfliktów moralnych i konfliktów, które rozbijają jedność, różnicują pokolenia. Dlaczego ja mam krzywo patrzeć na pokolenie moich rodziców, że ja na nich muszę pracować, żeby oni mogli, przepraszam, żyć za marne 800 czy 1000 złotych, prawda?
Proszę,
jak gdyby oni nie pracowali całe życie.
Prowokowanie sztucznych konfliktów, właściwie zbijanie na stropu.
To znaczy się, to byłby sztuczny konflikt,
to znaczy w tym
gdyby panie Adamie, no powiedzmy kilka osób miało rentę i emeryturę w Polsce rzędu 1000 złotych i ich się wyciągało na piedestał i o nich się mówiło, nakręcało się całą atmosferę, wtedy byłoby to sztuczne wywoływanie tematu, ale tutaj jest rzeczywistością. Większość emerytów w Polsce, rencistów, ma żebracze stawki.
To znaczy, ja od razu chciałam skrócić to, bo nie o to mi chodziło sztuczne pod tym względzie, że mi się wydawało, że to jest dla wszystkich teraz już zrozumiałe, że to nie jest jakiś konflikt, to jest wynik niesprawiedliwego podziału, właściwie wynik sprzedania naszych elit, sprzedania tego, że nasze elity nas jako naród, czy nasz majątek moich rodziców, ojca rodziców, został po prostu sprzedany i teraz się po prostu tylko zasłania te wszystkiego rodzaju różnymi pięknymi słówkami, te wszystkiego rodzaju prywatyzacja, komercjalizacja, spółka prawa handlowego i tak dalej.
Wiele pan rozumie, panie Adamie, i myślę, że wzajemnie się też w tym nurcie dogadujemy, a tematy zastępcze, konfliktujące pokolenia, konfliktujące, to są na przykład, to jest kolejny temat in vitro, eutanazji, testamentu życia wprowadzonego jak przeklęcie, wręcz nazwanego testament życia, przecież to jest wyrok śmierci. Ponadto to jest związki homoseksualne i jako równouprawnione ze związkami małżeńskimi. To są tematy zastępcze, które konfliktują nas na poziomie życia moralnego, światopoglądowego, jak również tego religijnego.
Ja myślę, że to jest nawet chyba celowo wprowadzone, żeby w ogóle jedność polskiej prawej strony sceny politycznej związana z różnymi ugrupowaniami, czy katolickimi, czy innymi, żeby po prostu rozbić tą jedność. Właśnie to są ciężkie tematy, trudne, etyka, moralność i to do takich na najwyższym stopniu skomplikowania. Gdy tymczasem niektórzy ludzie, jak ojciec mówi, nie mają co do garka włożyć. Także no, pomyślmy najpierw, jak tutaj pamiętam słowa Bertolda Brechta, skąd das Fressen ist dann die Moral. Najpierw się walczy o jedzenie, a później dopiero się myśli o moralności. No, nie jest to katolickie, przyznam się, nie chciałbym, żebyśmy się poddawali, tylko to jest taka natura, ta ciemna strona człowieka, która gdzieś tam w nas rządzi. I tak to wygląda. Najpierw mi się wydaje, że jakbyśmy się zajęli, no powiedzmy równolegle, może nie najpierw, ale właśnie tymi tematami, które są bardzo skomplikowane. I równocześnie budowali to od podstaw, gdzieś ta organizacja, gdzieś, nie wiem, ja widzę na przykład wiele problemów w ordynacji wyborczej polskiej, gdzie nie można wybrać
Panie Adamie,
polityków,
tak,
których chce się wybrać. No,
pracujmy, Pan pracuje w swoim środowisku, w swoim otoczeniu. Pan promuje to, co dobre, to, co prowadzi do jedności, do prawdy. I wtedy myślę, że do czegoś dojdziemy wspólnie. Dziękuję
ale
za rozmowę.
Ale jeszcze jedno pytanie. Jak z tym ruchem przełomu narodowego? O, właśnie.
Tak, ruch przełomu narodowego.
Ale ja się tutaj już wyłączam.
Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze na antenie będzie profesor Jerzy Roberto Nowak, więc wtedy udzieli szerszych informacji. Dobrze?
No, ja miałem przynajmniej w tym względzie jakieś nadzieje, że to trochę jakby się roznieci jak ogień po Polsce. No, ale zobaczymy.
Zobaczymy.
Żegnam się.
Żegnam. Do następnego razu. Pan Adam użył sformułowania, że w Polsce, Polska to dziwny kraj, jeżeli takie osoby jak Stefan Jasiłowski nie znikają z życia politycznego. A dziwny jest ten świat. Czesław Niemen. Radio Maria, bardzo proszę.
No szczęść Boże, mówi Anna z Warszawy. Dziękuję Ojcu za temat, taki wywołany zachowaniem Pana Niesiołowskiego, ostatnim zachowaniem. Dlatego, że właśnie myślałam o tym, ponieważ my stale mówimy o tej sytuacji w Polsce, jednocześnie bardzo mało wiemy o tych różnych organizacjach opozycyjnych. Dlatego, że przez cały okres lat 80. i końca lat 70. nagłaśniany był KOR. No później była oczywiście Solidarność, ale przecież oprócz Solidarności czy KOR-u były, okazało się, przecież inne organizacje. Bo ja mam, odnoszę takie wrażenie, bo 21 postulatów Solidarności to było takie poprawianie socjalizmu w gruncie rzeczy. Te organizacje jak Ruch czy Solidarność Walcząca były KPN, czy tam jeszcze inne, organizacjami, których celem była głównie niepodległość, tylko ja się zastanawiam, czy te organizacje miały jakiś jeszcze inny program, dlatego że później, no wprawdzie komuniści sobie towarzysz Kiszczak dobrał takich opozycjonistów, jakich jacy byli dla niego wygodni, czyli KOR, prawda, Unia Wolności i tam poszczególne osoby z Solidarności, bo chodziło o realizację pewnego programu przygotowanego i już realizowanego w latach 80. przez komunistów we wszystkich krajach zresztą, nie tylko w Polsce, w Związku Radzieckim i w innych krajach socjalistycznych tak zwanych. I ja właśnie nie wiem, widzę, że te organizacje, czy one miały jakiś program gospodarczy, bo jak widzieliśmy tych ludzi rządzących po kolei od 90. roku, to oni albo realizowali jakiś tam program Międzynarodowego Funduszu Walutowego, albo czy w ogóle ci ludzie w Polsce z opozycji nie mieli programu po odzyskaniu tej wolności, czy oni tak walczyli o wolność, nie spodziewając się tej wolności, więc w gruncie rzeczy nawet nic nie planowali. Dlatego, że przecież w czasie zaborów Polacy przygotowywali się do tego, że być może się tak stanie, że Polska będzie wolna. PPS, chłopi, organizacje chłopskie, był taki bardzo piękny, całościowy program agraryzmu, bardzo popularny wśród ludowców i nie tylko. I ci ludzie po prostu, inna sprawa, że był kapitalizm, prawda, pod tymi zaborami, ci ludzie umieli rządzić, bo ani Mazowiecki, ani Balcerowicz, ci wszyscy, no żałośni, Bielecki, który jakąś ciężarówką tam kierował i później był przez pół roku premierem, skandaliczny premier Niesiołowski. No ci opozycyjni, Niesiołowski chyba nic nie umie robić. Oprócz mówienia na każdy temat takie niemęskie zachowanie, bo przecież to nie, uważało się zawsze, że mężczyźni powinni mówić do rzeczy, a nie takie uprawiać słowotok na każdy temat. No, są tacy mężczyźni i właśnie Niesiołowski do nich należy. Ja właśnie mam nadzieję, że kiedyś, może ojciec, ale może właśnie jakąś audycję, tak prześledzimy sobie te wszystkie organizacje opozycyjne, żebyśmy, bo właściwie pierwsza książka o ruchu jest IPN-u, całe szczęście, że jest IPN i będą może te opracowania powstawały teraz, żebyśmy się trochę dowiedzieli o tych ludziach więcej. Oprócz tego, co oni tam mówią, te poszczególne osoby dobrane po 90 roku, bo no, takich ludzi jak Niesiołowski jest parę, które no, rzeczywiście tak jakby nie miały nic do zrobienia i nic do powiedzenia. Ja nie wiem, jakim on jest profesorem, współczuję tym studentom, może tam
Pani
ogranicza.
Panie, no podejmuje Pani bardzo ciekawą kwestię w tym temacie, nawet tak wyrażając się w kontekście wypowiedzi Pana Adama. Myślę, że brakuje nam przede wszystkim lustracji.
No właśnie, to tak.
Dlaczego?
Oczywiście.
Dlatego, że ona by wyłoniła te osoby, które rzeczywiście splamiły się współpracą ze służbami i nie mogą teraz uczestniczyć w życiu politycznym, w życiu publicznym. I też oprócz lustracji należałoby no, takiego ruchu wręcz społecznego, który te osoby by dyskryminował wręcz, ale nie jako prześladował i znowu wtrącał do więzienia, ale nie pozwalał im na wybór, na jakieś obejmowanie jakichś stanowisk odpowiedzialnych w państwie.
Proszę, ale te osoby są bardzo wygodne.
Właśnie, a teraz tutaj informacja o tych ruchach, które wówczas były. Jeżeli nie mamy lustracji, to o tych ruchach możemy mówić na podstawie ich założeń, osiągnięć, ale tutaj trzeba popatrzeć też, kto stanowi te ruchy, jakie to są osoby.
Ojciec chyba może też ma wrażenie, ten pan młody człowiek, który pojechał do Niemiec, też pytając się, nie wiem to, nie wiem tamto, to młodzi ludzie bardzo dużo rzeczy nie wiedzą. Nie wiem, jak byłam młoda, się chciałam uczyć, dowiadywać różnych rzeczy, bo człowiek młody przede wszystkim korzysta z tego, że jest młody, różne rzeczy go interesują, podróże, ma bardzo dużo spraw, poznaje świat i nie zawsze się uczy i nie zawsze się chce dowiadywać czegokolwiek rzetelnie, bo coś tam usłyszy, poglądy jego są nieukształtowane, szkoła nasza nie przygotowuje młodych ludzi do tego, żeby pełnili jakieś role w społeczeństwie. Ten pan z Niemiec, nie pamiętam jego imienia, mówi, że jest bardzo trudne zrobienie kariery w Niemczech, że jest wyższa warstwa, niższa warstwa i tak dalej. Zawsze tak jest w państwie, dlatego że państwo jest tak zorganizowane, że to jest podobno prawidłowość jakaś, że gdzieś 10% społeczeństwa każdego to są stanowiska kierownicze. I jeżeli jest więcej, to jest nadmierna biurokracja. I tylko 10% pełni, to jest ta elita urzędnicza, bankowa, czy jakaś tam. Tak to wygląda w każdym państwie. I tam się trudno dostać, ale każdy musi pracować w banku. Są takie piękne zajęcia oprócz banku.
Pani Anno, a ja zapytam, bo pani też dobrze pamięta, walkę o podręczniki w Polsce, zwłaszcza podręczniki do historii. Tutaj też rozgrywała się, powiedzmy, walka i dalej się rozgrywa. I teraz mówimy o zdobywaniu wiedzy, o rozeznaniu, kto jest kim w państwie, kto był kim w historii i jakie organizacje były tymi organizacjami rzeczywiście służącymi Polsce, Polakom. I teraz proszę zwrócić uwagę, że mówię Polsce, Polakom, ale od razu w naszej podświadomości już osób jakoś tam ukształtowanych patriotycznie rodzi się pytanie, ale jakiej Polsce? Jakich Polaków? Tych, którzy służą Polsce, ojczyźnie, tej ojczyźnie związanej z Bogiem, związanej z Kościołem, związanej z wartościami wypływającymi z Ewangelii, czy tej Polsce, która jest pociągana za sznurki raz ze wschodu, a raz z zachodu, prawda?
Słuchaj, to ja pamiętam, jak Mazowiecki powstawał rząd Mazowieckiego, to ja oczekiwałam od niego, że on powie, jaka będzie Polska, że my się czegoś dowiemy, że będzie jakaś dyskusja między tymi osobami, które są z opozycji, czy są ta komuna tak zwana, czyli ci ludzie z PZPR-u, którzy rozpoczęli tę transformację już w latach 80. Że Mazowiecki coś powie, ale niczego nie można było oczekiwać. Zresztą, a teraz ostatnio Rady Maryja jest oskarżany przez Ziemkiewicza, że właśnie my krytykujemy liberalizm i takie różne rzeczy, że w ogóle Radio Maryja i wszyscy ludzie z Radio Maryja to jak prawie jak komuna. No przepraszam bardzo, ale tej wolności gospodarczej w Polsce nie było. Tego liberalizmu. Liberał Balcerowicz pilnował tylko, żeby interesy były załatwione, interesy nomenklatury partyjnej, żeby im nic nie ubyło. Pozwalał na afery ArtB, FOZ-u i tak dalej, będąc ministrem finansów, a jednocześnie zupełnie go nie interesowało. Co będzie z robotnikami i dalej nie interesuje i towarzyszy tych z Platformy Obywatelskiej. Liberalizm panuje w gruncie rzeczy, bo ich też nie interesuje, co się stanie ze stocznią, z ludźmi, którzy tam pracowali. Więc to nie są ludzie w Polsce, niestety, to nie są ludzie, którzy potrafią rządzić. Bo jeden był wójtem, zadłużył Chlebowski, zadłużył gminę, ten zadłużył, ten kierował ciężarówką. Tam pani Gronkiewicz-Walc była marnym prawnikiem na uniwersytecie, jakąś tam pracę napisała o bankach, też była jakimś słupem, ktoś się nią posłużył, niby opozycjonistka. To było... Ci ludzie, którzy zaczęli rządzić w 90 roku, naprawdę nie umieli rządzić. Nie wiedzieli, co z tą Polską zrobić. I dlatego taka jest sytuacja w każdej dziedzinie. W każdej dziedzinie. Tutaj trudno oskarżać Radio Maryja,
pani Anno,
o
to, ten że liberalizm.
Nie jest, bo przecież chrześcijaństwo polega na tym, że każdy człowiek odpowiada za siebie. Jest człowiekiem wolnym. Ja nie nazywam tego liberalizmem, ale przecież jest człowiekiem wolnym, czyli ta wolność jest podstawą chrześcijan. Oni muszą odpowiadać za siebie, pracować, odpowiadać za rodziny, odpowiadać za państwo. A taki Ziemkiewicz sobie pisze, że my to jesteśmy zapyziałe komuchy gdzieś tam z Syberii. No,
no tak, ale...
No jak można tak mówić?
Przede wszystkim jak można tak mówić i jak można być tak dalekim od prawdy, ale liberalizm też wkrada się historyczny. Każdy ma swoją historię, każdy ma swoje spojrzenie na historię, każdy ma, chce się wręcz powiedzieć, swoją prawdę i chce, aby ta prawda była równowartościowa i tak samo ważna jak prawda obiektywna, czy prawda prawdziwie historyczna, oparta nie tylko na dokumentach, często tych esbeckich, ale na faktach. I ten liberalizm to nie tylko gospodarczy, prawda, czy tam polityczny, ale on wkrada się we wszystkie dziedziny naszego życia i to jest też wielkie niebezpieczeństwo, ale miejmy nadzieję, że to rzetelne studium organizacji tych walczących o wolność, niepodległość naszej ojczyzny kiedyś doczeka się rzeczywistego wydania.
Młodych ludzi trzeba uczyć, żeby mówili o tym, co myślą. Mam nadzieję, że tak się dzieje w Toruniu, że ci młodzi ludzie mają możliwość wypowiedzenia się, mają możliwość dyskusji, bo to wtedy się tworzą poglądy. Młodzi ludzie, no trzeba poczekać, młodzi ludzie tak bardzo szybko nie mają określonych poglądów. Muszą się zorientować, a w Polsce bardzo trudno się zorientować, bo wszystkie te media, tam nie ma dyskusji, to tam jest bazar po prostu. No, przyczyniają się do tego, że mężczyźni teraz się zachowują, jakby pracowali w maglu. Naprawdę ja oczekiwałam zawsze od mężczyzn i takich mężczyzn znałam, którzy długo się zastanawiali nad tym, zanim coś powiedzą, a nie uprawiali słowotok bez znaczenia żadnego. To i zresztą plotkują mężczyźni. Ja, kobiety też plotkują, tylko że plotki kobiet nie wywołują tak poważnych skutków, jak plotki mężczyzn, bo one kończą się czasem nawet wojną i zatargami bardzo poważnymi. Bo plotki panów kończą się dymisją, jakimiś tam, bardzo poważne są, bo to nie są plotki na temat ubioru. Chociaż niektórzy mężczyźni to naprawdę są z poziomu magla i naprawdę przypominają jakieś kobiety na targowiskach. Proszę ojca, przepraszam, ja już kończę, bo jeszcze może ktoś coś powie ciekawego. A czy ja mogę kogoś pozdrowić?
Bardzo proszę.
Panie z Poznania, panią Irenę i panią Marię, które pomogą, to jest właśnie, też może kiedyś szerzej powiemy o rodzinie Radia Maryja. Teraz jedna z pań, pani Ania Siedlanowska, pomogła mi w opiece nad moją siostrą, która jest chora, a pani Irena i pani Maria, ponieważ moja córka jutro odlatuje do Hiszpanii niestety i właśnie skorzystam z ich pomocy i będzie mogła u nich nocować. To jest właśnie pomoc rodziny. To jest autentyczna rodzina. To nie jest gołosłowne to, co my mówimy. Rodzina Radia Maryja. Tylko to jest wzajemna pomoc w różnych sytuacjach, bo znam jeszcze inne osoby, które pomagają również innym osobom i naprawdę to jest autentyczna rodzina. To nie jest takie puste hasło. Szczęść Boże, proszę.
Szczęść Boże, dziękuję.
Wybory poprawią nam humory i uśmiechnięte twarze na miarę naszych marzeń. Obiecanki, cacanki, obietnic nigdy zadość. Obiecanki i cacanki, a głupiemu radość. Kameleony, kameleony, wczoraj czerwony, dzisiaj zielony, wczoraj czerwony, dzisiaj niebieski, orędownicy grubej kreski. Kameleony, kameleony, wczoraj czerwony, dzisiaj zielony, Europejczycy światłe rozumy, z ryb lubią tylko grube sumy. We'll be right back. czerwony, dzisiaj zielony. Europejczycy, światłe rozumy, zryw tylko grube sumy. Farbowane lisy, farbowane łysy, co ze złotej misy objadają piękny kraj. W uroczystej todze, z diabłem im po drodze, z diabłem co za duszę, obiecuje ziemski raj. Z diabłem co za duszę, obiecuje ziemski raj. Kameleony, kameleony, wczoraj czerwony, dzisiaj zielony. Wczoraj czerwony, dzisiaj niebieski, orędownicy grubej kreski. Kameleony, kameleony, wczoraj czerwony, dzisiaj zielony. Europejczycy, światłe rozumy, zryw tylko grube sumy.
Jeszcze ostatni telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Nie będzie powołany Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewicę. Jadwiga z Wrocławia mówi.
Prosimy, Pani Jadwigo.
No, dyskutujemy dzisiaj tutaj właśnie nad Panem Niesiołowskim, ale takich Panów Niesiołowskich to jest więcej. No to jest niestety cała platforma, można powiedzieć. Może za wyjątkami. Do niej należy tak samo były Pan Prezydent Wałęsa, ponieważ jego syn jest w PO. I on się podpisuje pod tym samym. Przede wszystkim nie mają żadnych argumentów, więc bronią się tylko przez atak. Kalumniami obrzucają błotem przeciwnika, aby tylko ich zniszczyć. To jest pan Niesiołowski, Bartoszewski, Palikot, pan Chlebowski. No on jeszcze bardziej jest tak umiarkowany. Pan Karpiniuk, pan Nitras, który oskarżał panią Lubińską po to tylko, żeby ją zrobić przykrość i żeby tylko nie weszła do władz nigdzie. I to są rzeczy bardzo przykre. No pan Niesiołowski, o którym dzisiaj mówimy, pan profesor. Naprawdę nie wiem, kto mu dał taki tytuł i jak on może posługiwać się takim językiem właśnie. Wiadomo, że są już dokumenty na to wszystko, a on jednak zaprzecza wszystko, tak jak i pan Wałęsa. A najlepiej to się właśnie, bo uważam, że gdyby ktoś był niewinny, to powinien się wytłumaczyć, powiedzieć, że przekona, udowodni, że jednak nie mają racji. A to jest atak, więc to są jawne dowody, czyste dowody, że to jest nieprawda. A pan Wałęsa, naprawdę przykro aż to mówić, ale nosi w klapie wizerunek Matki Boskiej. Niech on nie nosi, niech nie pokazuje, że on ma Matkę Boską i że on się podpiera Matką Boską, tylko niech postępuje jak uczciwy człowiek. Niech się przyzna. Zgrzeszyłem, zbłądziłem, przepraszam was wszystkich. I naprawdę wtedy by go ludzie może i szanowali. Część jest takich, którzy go popierają, bo nie chciano wtedy, że on to pan Bogdan Lis w jakimś w telewizji oglądałam kiedyś, mówił, że oni wiedzieli, że pan Wałęsa miał brzydkie spotkania z SB, ale nie chcieli tego ujawnić, ponieważ było za dużo członków już Solidarności i by to wszystko padło, ludzie by się zawiedli. A teraz się na siłę się go bierze do telewizji bez przerwy, na mędrca do Unii. Co on może nam dobrego doradzić? Może dobradzić, co zrobił dobrego dla Polski, dla kraju przez 5 lat prezydentury. Już nikt o tym nie mówi teraz, że jak chciał startować drugi raz, to miał 2% poparcia. Za pierwszym razem był wybrany, bo ludzie nie mieli, zawierzyli mu, zaufali. Nic nie zrobił dla nas. Także naprawdę lepiej niech sobie idzie na ryby, tak jak mówił, że on ma zajęcie, bo będzie ryby łowił. Niech łapie te ryby, a niech nie, niech nawet się nie pokazuje w tej telewizji, bo naprawdę przykro oglądać. A pan jeszcze, a wracając do pana Lisa, który tak, takie ma piękne programy, to najlepiej nie oglądać. Odkąd Lis jest w telewizji, w drugim programie,